Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których mówimy o sprawach mniej lub bardziej znanych. Wracamy także do tych całkiem zapomnianych, także tych, które miały na lata pozostać ukryte. W naszych audycjach a także te karty historii, które dla wielu pokoleń pozostają bolesne. Dziś głównym tematem będzie książka Wołyń zdradzony, której autor stawia tezę, jakoby 100 tysięcy ofiar rzezi wołyńskiej z lat 1943-45 zostało pozostawionych przez dowództwo Polskiego Państwa Podziemnego na pastwę ukraińskich nacjonalistów. To najgłośniejsza bodaj książka historyczna ostatnich miesięcy. Dla słuchaczy będziemy mieć egzemplarze promocyjne. Warto słuchać nas dziś uważnie.
Historie pisane na nowo.
W pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania rozmowa z gościem to autor książki Wołyń zdradzony, Piotr Zychowicz, który jest z nami teraz w studiu Warszawskiego Radia dla Ciebie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To książka, o której było głośno jeszcze zanim pojawiła się w księgarniach, jak zresztą wcześniejsze Twoje pozycje w Obłędzie 44. Pytałeś o sens powstania warszawskiego, w Skazach na pancerzach rok temu. Pomnikowemu traktowaniu żołnierzy wyklętych przeciwstawiłeś zbrodnie dokonywane przez niektóre ich formacje. No a teraz przy okazji Wołynia zdradzonego mówisz o tym, jak dziesiątki tysięcy Polaków zostały pozostawione podczas rzezi na Wołyniu same sobie, bez wsparcia państwa podziemnego. W pierwszym pytaniu użyję tytułu jednego z rozdziałów tej książki i zapytam, dlaczego tę książkę napisałeś?
Ten temat po raz pierwszy pojawił się dobre, no to było 9 lat temu, kiedy rozmawiałem z Aleksandrem Pradunem. Był to ocalały z Wołynia pan, który, no kiedy ja z nim rozmawiałem, był już starszym panem, no ale kiedy rozgrywały się te straszliwe wydarzenia w 1943 roku, był dzieckiem. No i muszę powiedzieć, że w swojej pracy dziennikarskiej zajmuję się historią od do kilkunastu lat. Rozmawiałem z pewnie setkami ocalałych z rozmaitych rzezi, masakr, mordów XX wieku, ale tej rozmowy nie zapomnę do końca życia. Otóż pan Pradun mieszkał w miejscowości Ostrówki na Wołyniu i pod koniec sierpnia 1943 roku do miejscowości tej wkroczył kureń UPA i pan Pradun razem z innymi cywilami, kobietami, dziećmi, starcami został wypędzony przez upowców ze swojej wsi. Popędzili ich na takie ściernisko, świeżo pole ze świeżo zrzętym zbożem. Ułożyli ich na ziemi i zaczęli ich po prostu rozstrzeliwać. No i pan Pradun opowiadał mi, jak leżał w oczekiwaniu na śmiertelną kulę na ziemi. Obok niego leżała jego mama, mocno ściskając go za dłoń. Nagle usłyszał potworną eksplozję. Pocisk o centymetry minął jego głowę. Zasypało go taki wulkan ziemi, który eksplodował. Po sekundzie kolejny wystrzał. Poczuł, że mama go złapała silnie za rękę, a potem ta dłoń mamy zwiotczała i jego obryzgały fragmenty mózgu, krwi jego własnej matki. Kiedy mi to opowiadał po 70 latach od tego wydarzenia, no po prostu ten człowiek płakał, szlochał. Zrobiło to na mnie kolosalne wrażenie. A potem, po powrocie do domu, no nie mogłem sobie znaleźć miejsca i sprawdziłem, gdzie te Ostrówki właściwie się znajdowały. I ku mojemu zdumieniu okazało się, że te Ostrówki znajdowały się nad samą rzeką Bug, tuż przy Generalnym Gubernatorstwie, tuż przy okręgu AK Lublin. I zadałem sobie takie pytanie, no po prostu podstawowe. Gdzie była Armia Krajowa? Dlaczego 5 tygodni po apogeum ludobójstwa na Wołyniu, czyli po Krwawej Niedzieli, 11 lipca 1943 roku polskie podziemie pozwoliło, żeby jedna z największych wsi w tym rejonie została w ten sposób absolutnie bezkarnie wymordowana przez upowców i banderowców. No i w ogóle zadałem sobie takie pytanie, gdzie w ogóle była Armia Krajowa, gdzie była polska partyzantka, kiedy te straszne wydarzenia się odbywały, kiedy ta tragedia Polaków wołyńskich się toczyła. No i już wówczas, te 9 lat temu, postanowiłem, że taką książkę kiedyś napiszę.
Zanim przejdziemy do pytań związanych z podtytułem tej książki, czyli pytań o to, czy rzeczywiście dowództwo Armii Krajowej porzuciło Polaków na pastwę ukraińskich nacjonalistów, chciałbym jeszcze zapytać o twój pogląd na powód tej straszliwej rzezi. Zamiast sążnistych opracowań i dociekań odnośnie właśnie przyczyn zbrodni wołyńskiej, udzielasz prostej odpowiedzi. To był konflikt o ziemię. Tylko tyle i aż tyle. Czy rzeczywiście?
No tak, takie konflikty o ziemię są z reguły nieprawdopodobnie krwawe, a już szczególnie, kiedy dochodzi w nich w wieku XX, czyli w wieku wielkich ludobójstw, wielkich operacji eksterminacyjnych. Moim zdaniem sprawa była bardzo prosta. To znaczy, Wołyń i Galicja Wschodnia były terenami zamieszkałymi przez ludność mieszaną, polską i ukraińską. Polacy chcieli, żeby po wojnie Wołyń i Galicja Wschodnia znalazły się w Polsce, a Ukraińcy chcieli, żeby Wołyń i Galicja Wschodnia po wojnie znalazły się w granicach ich wymarzonej, samostyjnej, wielkiej Ukrainy. No i więc był to konflikt, który można było rozwiązać albo kompromisowo, no ale miejsca na kompromis oczywiście nie było, skoro obie strony miały wykluczające się postulaty, albo zbrojnie. No i teraz, pod wpływem tego, co ukraińscy nacjonaliści zobaczyli na Wołyniu, czyli Holokaustu, Niemcy po prostu pokazali im, że konflikt jakiś tam narodowościowy można rozwiązać poprzez masowy mord na całym narodzie, doszli do następującego wniosku. Jeżeli na Wołyniu i w Galicji Wschodniej nie będzie Polaków, no to na przyszłej konferencji pokojowej, powojennej, Polska nie będzie miała żadnego argumentu, żeby te ziemie, rościć sobie do nich pretensje. I postanowiono te ziemie, w cudzysłowie, oczyścić. Oddzielić ten polski konkol od ukraińskiego zboża. Czyli wymordować tych ludzi, pozbyć się problemu. Ten gordyjski węzeł polsko-ukraiński, który tam istniał od wielu dziesięcioleci, rozwiązać jednym radykalnym cięciem miecza. No i taki sposób, moim zdaniem, zrodziła się myśl o takiej gigantycznej operacji ludobójczej, którą przeprowadzono w 1943 roku. Pozbywamy się Polaków i wtedy one będą te tereny w 100% zamieszkałe przez Ukraińców, bo pamiętajmy, że wcześniej Niemcy usunęli Żydów. No a skoro są to tereny w 100% zamieszkane przez Ukraińców, no to siłą rzeczy po wojnie one powinny należeć do Ukrainy. Taka była kalkulacja.
Pozostańmy jeszcze, proszę, na moment przy przyczynach tragedii mieszkańców Wołynia. Weźmy teraz może pod uwagę te rodzące się nacjonalistyczne tendencje, czy też przypadki lokalnej współpracy ukraińskich bojówek z hitlerowcami. Pytanie o taki hipotetyczny zupełnie rozwój wypadków. Czy doszłoby do rzezi wołyńskiej, gdyby nie atak Hitlera na ZSRR?
Och, no to nie doszłoby oczywiście, no to jest jasna sprawa, no chociażby z takiego powodu, że gdyby nie atak Hitlera na Związek Sowiecki, no to Wołyń znajdowałby się pod okupacją sowiecką cały czas, prawda, tak jak w latach 39-41, no i ukraińskie nacjonalistyczne podziemie nie miałoby wówczas żadnego sposobu na rozwinięcie się i stworzenie jakiejś potężniejszej partyzantki. No z tego powodu, że jakby no, sowieckie służby dużo lepiej radziły sobie w walce z polskim i ukraińskim podziemiem niż służby niemieckie. Pokazują to wydarzenia roku 39-41, gdzie po prostu ten terror sowiecki był tak potworny, że nikt tam, nawet jak próbował robić jakąś działalność konspiracyjną, to szybko się dokończyło wsypą i zsyłką, bądź też rozstrzelaniem. Także bez wątpienia Sowieci dysponowali tą przewagą nad Niemcami, że mieli więcej ludzi i kiedy opanowywali jakiś teren, no to zasypywali go wręcz jednostkami Armii Czerwonej i NKWD. Wołyń dlatego stał się zaś areną, pierwszą areną tej krwawej operacji eksterminacyjnej wymierzonej w Polaków, z tego powodu, że Niemcy właściwie tego Wołynia nie kontrolowali. Poprzez szczupłość sił własnych ograniczyli się tylko do kontroli dużych miast, strategicznej linii kolejowej, no i do pewnego momentu dróg, głównych dróg. A resztę jakby Wołynia, który pamiętajmy, że jest wielkości Belgii, absolutnie odpuścili i pozostawili tam, powiedziałbym, partyzantom właśnie, czy to sowieckim, czy ukraińskim, czy później polskim. No to jakby wynikało trochę ze szczupłości sił własnych i właśnie dlatego Wołyń, gdzie była słaba władza niemiecka i słaba kontrola nad terenem, wielkie przestrzenie, kompleksy leśne, rzadko zaludnione tereny, no stał się takim idealnym, powiedziałbym, miejscem na przeprowadzenie ludobójstwa.
Naszym gościem, przypomnę, Piotr Zychowicz, autor książki Wołyń zdradzony. Teraz o tym, co w samej książce piszesz, między innymi o raportach dotyczących sytuacji Polaków mordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, raportach z apelami o pomoc. Ile ich było? Może to były, powiedzmy, jednostkowe przypadki i dowództwo AK nie miało pełnej oceny sytuacji?
Nie, nie można tak powiedzieć. Wydaje mi się, że tych raportów wystarczył jeden raport w ogóle, tak od tego zacznijmy, i to powinno już zaalarmować tych ludzi, ale tych raportów były rzeczywiście dziesiątki, zachowały się tego mnóstwo. To są między innymi raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na kraj, ale to jest również wstrząsający raport jednego z oficerów Armii Krajowej o pseudonimie Żagiew, któremu udało się zinfiltrować w ogóle te banderowskie struktury, struktury rodzącej się ukraińskiej powstańczej armii na początku 1943 roku. I on raportuje w swoim meldunku, że jeden z tych bojówkarzy czołowych UPA powiedział, że problem Polski rozwiążemy tak, jak Hitler rozwiązał problem żydowski. No i tych raportów było bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, przykro to powiedzieć, ale te raporty były absolutnie ignorowane w Warszawie.
Skoro faktycznie dowództwo AK te raporty o tym, co dzieje się na Wołyniu, ignorowało, no to pytanie, dlaczego? Zła ocena zagrożenia, czy może, o zgrozo, świadomy wybór? Nie możemy ratować Wołynia, bo jesteśmy zajęci walką z Niemcami.
Znaczy, nie można powiedzieć, że to był świadomy wybór, bo gdybyśmy powiedzieli, że to był świadomy wybór, to byśmy powiedzieli, że w pewnym sensie oni są w jakiś sposób współodpowiedzialni za tą zbrodnię. To mi się wydaje, że to jest za daleko posunięte stwierdzenie. Problemem podstawowym były po prostu odmienne priorytety tej organizacji. Krótko mówiąc, była to organizacja nastawiona na walkę z Niemcami i jeszcze raz walkę z Niemcami. I olbrzymia część wysiłków Armii Krajowej polegała na szykowaniu się do przyszłego powstania powszechnego, który został zrealizowany ostatecznie, jak wiadomo, w formie akcji Burza, czyli powstania strefowego. I teraz oni, czyli Komenda Główna AK, wychodzili z założenia, że wszystkie ręce na pokład i wszystkie siły muszą być skoncentrowane na tym jednym celu. A co za tym idzie? Konsekwentnie ignorowali zagrożenie banderowskie na Wołyniu, no bo nie pasowało jakby do tej ich konstrukcji, którą sobie przyjęli. Jakby wmawiano sobie, to wyraźnie widać w dokumentach, że tam nic złego się wydarzyć nie może, no bo jeżeli będą z Ukraińcami jakieś problemy, przewidywał generał Grotrowecki, no to we Lwowie. No tak jak w roku 18, prawda, kiedy Ukraińcy próbowali przejąć Lwów. Ale Wołyń, nie, ci Ukraińcy są tam słabo uświadomieni, nie będzie nic złego. A ten konflikt, i tutaj docieramy do tej olbrzymiej naiwności Komendy Głównej AK, konflikt z UPA, konflikt z banderowcami rozwiążemy na drodze negocjacji. I rzeczywiście zamiast szykować się do obrony Polaków, zamiast przygotowywać oddziały partyzanckie na Wołyniu, zamiast przesyłać tam broń, zamiast przesyłać tam oficerów, może jakąś odsiecz generalnego gubernatorstwa, to oni wikłali się w długie, męczące, nic nie dające, jałowe negocjacje z banderowcami, w których nie mieli nic do zaoferowania banderowcom, bo tak jak mówiłem, banderowców interesowałaby tylko i wyłącznie całkowita kapitulacja polskiej strony. No i ponurym symbolem tej naiwności Komendy Głównej, czy też Polskiego Państwa Podziemnego, jest oczywiście wysłanie tego nieszczęsnego Rumla i jego towarzyszy 10 lipca, a więc w przededniu apogeum rzezi Krwawej Niedzieli Wołyńskiej na te negocjacje z banderowcami. Oni pojechali nieuzbrojeni, jak głosi jedna z wersji, zostali rozerwani końmi, prawda, przez banderowców, co jasno pokazywało, jaki jest ich stosunek do tych dyskusji z Armią Krajową. Także przede wszystkim, powiedziałbym, pierwszy powód, inne priorytety i skupienie się i nie jakby patrzenie na całość zagadnień tylko i wyłącznie przez pryzmat Niemiec i walki z Niemcami i niedostrzeganie innych zagrożeń, no i naiwna wiara w to, że z tymi nacjonalistami ukraińskimi da się dogadać. No i konsekwencją tego było to, że struktury AK na Wołyniu powstały zbyt późno, to jest ostatni okręg AK, który został utworzony. Tworzono te struktury za słabe, powoli i w momencie, kiedy rozpoczęły się te rzezie, Polacy byli kompletnie zaskoczeni i nieprzygotowani na to, co się miało stać.
Brak zatem decyzji o zbrojnej pomocy z jednej strony, choć w książce są także raporty mówiące o tym, że Armia Krajowa starała się nie dopuścić do migracji z Wołynia. Polska ludność miała tam po prostu mimo tego zagrożenia pozostać.
No tak, no to już muszę powiedzieć, że to burzy się we mnie krew, jak o tym myślę, i też burzyła się krew w żyłach części obserwatorów, których ja tu cytuję, między innymi oficerów AK niższego stopnia. To znaczy, polskie państwo podziemne rzeczywiście wyzywało Polaków z Wołynia i z Galicji Wschodniej do trwania. Mówili im tak, to jest wasz patriotyczny obowiązek. Musicie wytrzymać na tych terenach, no bo taka sama kombinacja i takie same myślenie było tutaj jak w przypadku kierownictwa UN. No bo kiedy będziecie trwali, no to na przyszłej konferencji pokojowej będziemy mogli powiedzieć, patrzcie, tu są Polacy, czyli Wołyń musi być polski. No ale nie można było żądać od ludzi, żeby trwali i jednocześnie nie zapewnić im żadnej opieki, pomocy, prawda? Więc de facto były to żądania popełnienia, no nie wiem, chyba samobójstw. I to jest rzeczywiście skandal. I ta reakcja polskiego państwa podziemnego, ona wreszcie przyszła. Tylko że była niewystarczająca i fatalnie spóźniona. I to jest jakby moim zdaniem najbardziej szokująca strona tego braku reakcji, tej bierności Armii Krajowej na Wołyniu, to jest zestawienie dat. Chciałbym wskazać na 4 kluczowe daty, które najlepiej pokażą problem. Pierwsza data to jest 9 lutego 1943 roku. To jest pierwsza masakra Polaków na wielką skalę w miejscowości Parośl na Wołyniu. Czyli to jest luty 43 roku, pół roku przed apogeum mordów. I Komenda Główna doskonale wie o tym. Oczywiście można było uznać, że to jest pewien przypadek, ale w marcu zostają spacyfikowane Lipniki. I to już jest kilkaset osób. W kwietniu Janowa Dolina. Znowu kilkaset ofiar. A więc ewidentnie było widać, że te zbrodnie narastały. Że było ich coraz więcej, były coraz bardziej krwawe i większe. I coraz bardziej liczne. I to jest to pytanie, dlaczego nic się nie robi, prawda? Przecież było pół roku na podjęcie działań, tak jak mówiłem, sprowadzenie broni, partyzantów i podjęcie jakichś działań obronnych. I dopiero kiedy przychodzi to potworne apogeum rzezi, czyli 11 lipca, to dopiero 9 dni później, czyli 20 lipca 1944 roku, pułkownik Kazimierz Bombiński, dowódca lokalnej AK, decyduje i wydaje rozkaz o stworzeniu oddziałów partyzanckich. 9 dni po apogeum rzezi, czyli wtedy, kiedy już olbrzymia część tych ofiar Wołynia dawno została zamordowana, oczekując bezskutecznie na jakiś ratunek ze strony polskiego państwa podziemnego. Czyli ta reakcja jest, ale ona jest po pierwsze za późna, a po drugie za słaba, bo w tych oddziałach partyzanckich, które zaczęły się tworzyć w drugiej połowie roku, już po tej rzezi, zgromadziło się około 1000-1300 żołnierzy. Czyli jak na taki wielki obszar jak Wołyń, nadal mało. I dopiero pełna mobilizacja Armii Krajowej na Wołyniu nastąpiła, i to jest absolutnie, będzie szokujące dla słuchaczy, w styczniu 1944 roku. To nie jest pomyłka. Zimą, pół roku po apogeum mordów. I nagle, jak spod ziemi, znajdowali się żołnierze, do tej pory niezmobilizowani, pojawiła się broń, którą trzymano w magazynach, i stworzono całkiem silną jednostkę, 27. Wołyńską Dywizję Piechoty AK, legendarną, prawda? I teraz powstaje takie pytanie, no w ogóle po co ona została stworzona? No nie po to, żeby bronić Polaków przed banderowcami, tylko do akcji burza właśnie, do walki powstańczej z Niemcami, ponieważ w styczniu 1944 roku Sowieci wkroczyli na Wołyń i rozpoczęła się właśnie procedura uruchamiania burzy. I teraz teza książki jest taka, że gdyby tych ludzi zmobilizowano w połowie 1943 roku, gdyby wtedy wyciągnięto broń z magazynów i wówczas w lipcu 1943 roku tak potężne siły polskie partyzanckie znalazłyby się na Wołyniu, to albo do tego ludobójstwa w ogóle by nie doszło, albo osiągnęłoby ono znacznie mniejszą skalę, ponieważ ktoś by tych Polaków bronił.
Rozmowę chciałbym zakończyć cytatem, publicystycznym cytatem, który jest jednym z symboli pamięci o Wołyniu. Ofiary Wołynia zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. Sam w książce piszesz tak, mimo ogromnej skali okrucieństwa oprawców, ludobójstwo to przez wiele dziesięcioleci znajdowało się na marginesie pamięci historycznej Polaków, a nasi rodacy zgładzeni przez ukraińskich nacjonalistów byli traktowani jak ofiary drugiej kategorii. Upamiętnienie ich cierpień uznawano za coś w złym tonie. Sam o sobie mówisz, nie ukrywasz tego, że czasami naruszasz sakrum naszej historycznej tożsamości. Nie boisz się dziś takiego zarzutu, że oto odzierasz nas z rodzącej się dopiero od paru lat legendy ofiar Wołynia?
Nie, no jest wprost przeciwnie. To jest głos Wołyniaków. To jest głos, który do tej pory był tłumiony. To jest głos ludzi stamtąd, którzy mają i mieli, to są wiele rozmów, jakie prowadziłem z ludźmi, którzy przeżyli ludobójstwo na Wołyniu, mają olbrzymie poczucie żalu. Ta książka jest w ogóle napisana przez człowieka, też związanego z ziemiami wschodnimi. Ja jestem, no co prawda nie z Wołynia, bo rodzina moja pochodzi z Litwy, z Kowieńszczyzny, ale też z tamtych terenów. Jestem rodzinnie trochę dalej, ale też związany z Wołyniem. I teraz zawsze w mojej rodzinie było takie poczucie, że Polacy z centralnej Polski zawsze te pogardliwie nazywane w cudzysłowie kresy uważali za taką Polskę B. Polskę mniej ważną. Polskę taką, która może być albo może jej nie być, prawda? W przeciwieństwie do tej rdzennej części Polski. W cudzysłowie rdzennej. I teraz to zawsze rodziło potworne poczucie żalu na naszych rodaków z centralnej części kraju i wydaje mi się, że nie ma lepszego przykładu na to lekceważenie niż właśnie stosunek Komendy Głównej AK do ludobójstwa na Wołyniu, który problem to uznano za drugorzędny i trzeciorzędny. Także wydaje mi się, że wprost przeciwnie, no to jest próba oddania sprawiedliwości pewnej, powiedzenia wreszcie głośno czegoś, czego nie wypadało głośno mówić. Ja jestem dumny przecież z żołnierzy samoobrony naszej, która walczyła na Wołyniu. Jestem dumny z żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli na Wołyniu w trakcie akcji Burza. Ta krytyka jest wymierzona w pułkowników i generałów Armii Krajowej, którzy kurczowo trzymali się pewnej ideologicznej koncepcji i nie potrafili się od niej oderwać nawet wówczas, gdy polska krew już lała się strumieniami. Jest taki słynny cytat z głównego szwarcbohatera tej opowieści, czyli z pułkownika Jana Rzepeckiego, to był taka szara eminencja Komendy Głównej AK, który wprost mówi, myśmy nie posłali broni na Wołyń i odsieczy, no bo co by sobie pomyślał świat, że jesteśmy jakimiś ciemiężycielami Ukraińców? Nie chcieliśmy tam rozpalać ognia wojny domowej, bo mieliśmy po prostu ważniejsze rzeczy na głowie. Takie podejście było niedopuszczalne moralnie, bo nie wolno Polaków dzielić na tych lepszych z Warszawy i z okolic i tych gorszych z jakiegoś tam dalekiego, chłopskiego, mglistego Wołynia, bo wszyscy Polacy zasługiwali na to, żeby ich bronić, żeby walczyć w ich obronie, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że gdyby Ukraińcom udało się osiągnąć ich cel, wymordowaliby wszystkich Polaków, to żadna akcja Burza, żadne powstanie by nie miało sensu, bo nie miałby kto tego robić.
Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary. Tym cytatem kończymy każdą audycję, w której poruszamy temat rzezi wołyńskiej. Naszym gościem audycji Historie pisane na nowo był Piotr Zychowicz, autor książki Wołyń zdradzony, historyk, publicysta i redaktor naczelny miesięcznika Historia do Rzeczy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wołyń zdradzony, najbardziej wstrząsająca książka Piotra Zychowicza, tak o niej pisze sam wydawca. W latach 1943-45 na Wołyniu, a także w Galicji Wschodniej, ukraińscy nacjonaliści wymordowali 100 tysięcy Polaków. Gdzie była wtedy Armia Krajowa i polskie państwo podziemne? Dlaczego nic nie zrobiono, by ratować polską ludność cywilną? Autor udziela na te pytania szokującej odpowiedzi. Armia Krajowa zlekceważyła zagrożenia, zignorowała liczne ostrzeżenia o nadciągającym niebezpieczeństwie. Wszystkie wysiłki skupiła bowiem na szykowaniu przyszłego powstania, operacji Burza. Gdy polskie państwo podziemne podjęło wreszcie interwencję, była ona spóźniona i niewystarczająca. To opis wydawcy domu wydawniczego Rebis. Już za chwilę egzemplarze tej książki będę miał dla państwa. Czekam pod numerami telefonów 683242255 i 801 327462. a już za chwilę zabieram Państwa do Żagania. To pod względem historycznym jedno z najatrakcyjniejszych miast w regionie. Jednym z ciekawych obiektów jest tu zespół poaugustiański z zabytkową biblioteką w księgozbiorze, między innymi fragment Biblii z VIII wieku czy inne starodruki. Z zabytkiem wiąże się też biografia słynnego astronoma Jana Keplera. To miejsce skrywa wiele tajemnic. Już za chwilę część z nich spróbuję odkryć dla Państwa Marzena Wróbelszała w reportażu Nasz Mały Wawel.
Odkrywanie szczególnie tej historii piastowskiej jest bardzo interesujące, bo jestem to pokolenie, w którym w szkole uczono o mieniu po niemieckim, więc myśmy tutaj mieszkali jakby na obcym terenie. Natomiast jak zaczęłam się interesować tym obiektem i tą historią tutaj tego miejsca i księstwa żagańskiego, to po prostu byłam zdumiona, że my mamy korzenie piastowskie i że tutaj aż tylu piastów mamy pochowanych. A już kiedy się okazuje, że to nie bardzo mienie po niemieckie, bo tak historycznie rzecz biorąc, to nigdy własnością Niemiec nie było. Ogrom tej historii związanych jednak z Polską mnie osobiście bardzo raduje.
Będziemy mieli efekty dźwiękowe chyba w tle.
No to chodźmy może trochę dalej. Oni trochę od czasu do czasu przestają wiercić. Od tego 2006 roku to tu bardzo dużo się zmieniło, bo wymieniono pokrycia na wszystkich dachach już obecnie zespołu poaugustiańskiego. W ubiegłym roku rozpoczęto remont właśnie tego szczytu zachodniego. W tej chwili trwa wymiana pokrycia dachu na renesansowym krużganku. I też na szczycie mamy zmianę figury Matki Bożej. Tam na górze znajdowała się figura blaszana z roku 1691. I kiedy ją zdjęto stamtąd, to był generalnie wiatrołap, kiedy ją zdjęto, to stwierdzono, że po prostu ona już się nie nadaje do tego, żeby wróciła na ten szczyt. I w tej chwili znajduje się już na ekspozycji muzealnej, natomiast ta, którą w tej chwili widzimy, to już jest kopia, założona właśnie niedawno, pozłacana, posrebrzana i na wierzchu jest lakier Formuły 1, także będzie trwalsza od tej, którą mieliśmy poprzednio. Natomiast tamta poprzednia figura oryginalna nosi ślady dwóch kul. Z góry no oczywiście nie było widać, a teraz będziemy mogli to obejrzeć dokładnie na ekspozycji muzealnej. Wlot i wylot kul. No prawdopodobnie nasi wyzwoliciele zrobili sobie tarczę strzelniczą, kiedy tutaj przybyli, wyzwalając Żagań. No przykre to jest to odkrycie, ale no takie były realia.
Widzę, że przyniosła ze sobą pani mnóstwo kluczy, tak jak klucznik prawie.
Tak. No klucze są potrzebne, bo jest trochę tych pomieszczeń, które trzeba obejrzeć. Jest co tutaj oglądać, obiekt jest bardzo duży, więc no, trzeba wszystkie klucze mieć w dyspozycji, w zależności od tego, co zwiedzający chcą obejrzeć. Tu były początki Żagania. Tutaj, zanim ulokowano miasto gdzieś w połowie XIII wieku, to tu wcześniej była przedlokacyjna osada targowa. Związana ona była z tym, że w pobliżu obecnego mostu była przeprawa przez Bóbr i tędy wiódł szlak handlowy, zwany Niskim Traktem. Wożono nim sól. Kiedy dokładnie, to nie wiemy, ale wiadomo, że w 1140 roku tutaj na tym terenie był już kościół drewniany. Potem pod koniec XII wieku, za czasów Bolesława Kędzierzawego, pojawia się kościół murowany, bazylika romańska, która przetrwała do końca XIII wieku. I tutaj na ten teren pod koniec XIII wieku zostaje sprowadzony zakon kanoników regularnych reguły świętego Augustyna, nie augustianie. Ktoś w którym momencie zrobił właśnie taki skrót, cały zespół obecnie nazywa się poaugustiański, właśnie od tego skrótu, natomiast zakon augustianów istnieje i oni z tym miejscem nie mają nic wspólnego. No mailują do księdza proboszcza z prośbą, żeby prostował to, co ja też czynię, ale w dokumentach wszędzie mamy już zespół poaugustiański i to jest chyba trudno, będzie to wszystko wyprostować. Więc jeszcze raz powtarzam. Zakon kanoników regularnych reguły świętego Augustyna. Zostają oni tu sprowadzeni przez księcia Przemka, prawnuka Henryka Brodatego. On tu na tym terenie ma swój zamek. 1284, kiedy oni tutaj zostają sprowadzeni i na ten czas właśnie zastają plebanię, ten kościół, tą bazylikę romańską
I pod koniec XIII wieku książę im daruje ten swój istniejący tutaj zamek i oni na tej bazie dopiero zaczynają budować klasztor. Sam kościół był budowany w XIV wieku i też zabudowania klasztorne, XIV-XV wiek. I tutaj mamy szczyt zachodni, na którym znajduje się 52 blendy, czyli takie zamurowane okna. 52 dlatego, że było 52 tygodnie w roku. Ale też taki przypadek, również było tutaj 52 opatów. Tak jakby każda blenda dotyczyła jednego opata, ale to oczywiście przypadek. I generalnie wszystkie obiekty, które tu znajdują się wokół tego placu, były połączone przejściami, także opat mógł sobie tutaj po tych krużgankach przechodzić z jednego miejsca na drugie. Na wieży klasztornej zostało założone obserwatorium astronomiczne i stacja meteorologiczna. W XVIII-wiecznej Europie dopiero tworzono sieć stacji meteorologicznych i jedna z pierwszych powstała tu u kanoników. Także nasi kanonicy byli otwarci na wszelkie nowości techniczne. Ta stacja była wyposażona w 2 termometry, 1 barometr i 1 hydrometr. I o tej stacji meteorologicznej dowiedzieliśmy się właśnie niedawno, dlatego że pewnego razu przybyli tutaj naukowcy z Poznania w jakąś niedzielę. I tak przypadkiem ja też ich spotkałam i pytali mnie, gdzie znajdowało się okno, z której opat prowadził obserwacje astronomiczne. Więc mnie to zaskoczyło, dlatego że nic o tym nie wiedziałam. Ja mówię, no to jak to musi być okno północne, to może musi być z tej strony albo z tamtej strony. I oni zaczęli opowiadać właśnie, że mają dokumenty świadczące o tym, że kanonicy mieli tutaj stację meteorologiczną. Tutaj jesteśmy właśnie w zabudowaniach klasztornych. Wewnątrz zabudowań klasztornych mamy zawsze taki prostokątny plac zwany wirydarzem. Służył on zakonnikom do wychodzenia na spacery, na rozmowy, na modlitwę, na rozważania. Ten korytarz nosi nazwę korytarza opackiego, dlatego że na jego ścianach widnieją wizerunki opatów. Część wizerunków jest namalowana na ścianie, część była malowana na płótnach i wisiały tam w tych pustych miejscach na górze. Wizerunek każdego opata opatrzony był numerem. Tutaj się zachował numer 6. To znaczy, że ten opat z kolei był 6. Potem mamy napisane, w jakich latach pełnił funkcję opata. No potem, jak się nazywał. To jest przepiękne miejsce, z tym, że ten wystrój, który w tej chwili mamy, to jest wystrój, ostatnio się właśnie dowiedzieliśmy, XIX-wieczny, zrobiony przez Langera. Tynk odpadł w niektórych miejscach i widać tam inny wystrój. I to jest prawdopodobnie wystrój zrobiony w XVIII wieku przez żagańskiego tutaj malarza Krystiana Konrada.
Jestem śpiewakiem, to jest śpiew liturgiczny, to jest taka jedna z pasji moich, ja lubię śpiewać, ale to nie jest główne moje zajęcie. Tutaj przyszedłem tak trochę wyrwany z parafii w Bytomiu Odrzańskim po 3 latach. Szukano kogoś, kto by te żagańskie zabytki wziął w pieczę i remontował i tak na 5 lat tutaj przypadło mi być proboszczem i cieszę się, bo w tym czasie udało się zrealizować wiele znakomitych remontów. Cały dach kościoła głównego, parafialnego, ale też i dokończenie dachów na całym opactwie. Również i ta rzeczywistość remontów biblioteki, to ogromne środki wielomilionowe przez te lata dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tak samo dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu, tak samo powiat, no nasze miasto się, był czas, że dorzucało do tych remontów. Ale też i duszpasterstwo, i wnętrze świątyni, także przeorientowanie Drogi Krzyżowej, która kiedyś była w jednej bocznej nawie, no kultycznie była niepraktyczna, bo nie szło tam, żeby grupa cała przeszła, więc została przełożona na cały kościół. Dzisiaj ludzie z tego pięknie korzystają i to też pobudza duszpasterstwo. Zresztą to są piękne te stacje Drogi Krzyżowej, XVIII-wieczne, same w sobie są dziełami sztuki. Również ten wymiar organizacji wnętrza świątyni, ostatnio podest zrealizowany prezbiteryjny, również nowy ołtarz, ambonka, sedilia, także nowoczesne multimedia z subwooferami, to są takie ewenementy bo dzisiaj wiadomo, że taki obiekt jak pomnik historii, jak ta świątynia, winna też być miejscem kultury najwyższych lotów i z tego względu ten sprzęt tak zrealizowany daje możliwości, żeby właśnie takie rzeczy realizować. Również mamy wizualne sprawy, założone takie właśnie ekrany, które chowają się za filary, żeby nie psuć efektu tej świątyni. Ale też mamy w bocznej nawie taką sytuację, że ponieważ boczna nawa ogromna, ale nie ma tam widoku na prezbiterium w czasie mszy świętej, więc pan organista, jak nie wyświetla pieśni, to jest kamera na ambonie, która pokazuje obraz z prezbiterium, żeby był kontakt właśnie w trakcie mszy świętej. Także żartując, patrząc w kamerę, mogę mówić, kochani parafianie, oboczne nawie, widzę was i jest takie odczucie, jakby właśnie rzeczywiście na nich się patrzyło. Chodzi o taką kontaktowość. Również te multimedia są wykorzystywane na chórze, tam jest też kamera, jak są koncerty, a mamy już festiwale imienia Franciszka Liszta od 4 lat. W tym roku będzie kolejna edycja. Tutaj dyrektorem artystycznym jest pan profesor Chorosiński, to jest człowiek, który jest taką ważną postacią w kulturze muzycznej naszego kraju. Znawca organów i on będzie też patronem remontu żagańskich organów, bo teraz mamy szansę, zobaczymy jak to będzie, na 5 milionów euro. Pan profesor Chorosiński jako ekspert będzie z naszego ramienia takim właśnie, taką osobą odpowiedzialną za to, żeby świetność tych organów przywrócić i pomnożyć, bo być może jeszcze będą dodane nowe głosy.
Przed nami ogromne, wielkie, drewniane drzwi. Gdzie teraz wchodzimy?
One wyglądają jak szafa.
Tak myślałam z daleka właśnie, że to szafa jest.
Większość ludzi odbiera właśnie to, że teraz idziemy do szafy. Ale to jest właśnie zabezpieczenie klatki schodowej. No, schody są, mają stopnie nierówne. Trzeba uważać, żeby się nie potknąć. I tutaj idziemy do góry, do zabudowań klasztornych położonych na górze. Znajdujemy teraz przed najcenniejszym obiektem zabudowań klasztornych, Biblioteka Zakonna. Nad wejściem do biblioteki mamy napis, który w takim wolnym tłumaczeniu brzmi mniej więcej w ten sposób. Ta brama stoi otworem dla tych, którzy chcą poznać wiedzę. Tutaj milczącym głosem uczą ci, którzy zeszli z tego świata. Niektóre literki są pomalowane taką złotą farbą. One tworzą cyfry rzymskie. I jak je wszystkie do siebie dodamy, to wychodzi nam rok 1732. Skąd ta data? No właśnie, 1730 rok jest pożar, ogromny pożar miasta. No i również duże zniszczenia były tutaj w klasztorze. I wtedy jakby na nowo tą bibliotekę oddano do użytku. I ten wystrój, który mamy w tej chwili, to pochodzi właśnie po odbudowie, po tym pożarze i to był rok 1732.
Zapraszam do środka. Tu też remont trwa.
No właśnie, ta górna część biblioteki już jest odremontowana, 2 lata trwał remont, no i w tej chwili zaczął się remont dolnej części biblioteki. Będzie odnowione to malowidło na tej kopule i górna część regałów poddana renowacji. Malowidła generalnie, czyli wystrój ten sztukatorski, tutaj czynił jeden z największych malarzy śląskich okresu baroku. Nazywał się Neunherz. No, trzeba wiedzieć, że był wnukiem Wilmana, a Wilman w okresie baroku był uważany na Śląsku za Rembrandta Dolnego Śląska, więc mamy tutaj do czynienia z wysokiej klasy malarstwem barokowym. Nasi konserwatorzy twierdzą, że to był geniusz malarski. Tutaj w tej części biblioteki, to właśnie ta część biblioteki została założona właśnie na przełomie XIV i XV wieku. Nazywano to tak zwaną biblioteką górną.
Ale zrobiłyśmy 2 kroki i jest inna akustyka całkiem.
Tak, ale można też mówić tu szeptem i wszystko doskonale słychać. Bo tutaj mamy tak zwane sklepienie szeptane, które na dzisiejsze czasy już w niewielu miejscach się zachowało. Natomiast w tej części biblioteki mamy też jeszcze w dość dużej ilości stare druki pochodzące z XVII, XVIII, XIX wieku. Natomiast rękopisy, które tutaj się znajdowały w tej bibliotece, zostały stąd wywiezione. W 1810 roku zakon zostaje zlikwidowany i wtedy też ogołocono z rękopisów i inkunabułów wszystkie ówczesne biblioteki. To wszystko wywieziono do Wrocławia i znajdują się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej, w tej nowoczesnej, którą oddano w ubiegłym roku. W 1965 roku wydano opracowanie żagańskich rękopisów
I wtedy w tej bibliotece było ich jeszcze 518. I one stanowiły wtedy największy zbiór rękopisów na terenie Polski pochodzących z jednej biblioteki. Natomiast w okresie średniowiecza biblioteka należała do wielkich europejskich bibliotek zakonnych. W tej bibliotece było około 800 rękopisów i 250 inkunabułów, czyli powyżej 1000 tomów. Takich bibliotek w ówczesnej Europie to było w granicach 10. No, w bibliotece musi być cisza, tak? No więc ci, którzy tutaj przychodzili i wypożyczali książki, a przede wszystkim to byli zakonnicy. Czasami trzeba się porozumiewać, więc żeby nie zakłócać tej ciszy, no to też mówiono szeptem, ale jest tutaj miejsce, gdzie osoby, które stoją po przeciwległych stronach tej biblioteki, mogą szeptem właśnie rozmawiać sobie.
Spróbujemy?
Oczywiście. Więc generalnie stoi się w ten sposób i mówi się do tej półeczki.
Zaraz zobaczymy, czy po drugiej stronie słychać. Słychać, słychać. I to jeszcze jak dobrze.
W tej bibliotece mamy jeszcze dwa globusy. Globusy z roku 1640, globusy niderlandzkie. Jeden z nich przedstawia sklepienie niebieskie, drugi ziemię. Globusy generalnie są drewniane, pokryte skórą. Na tej skórze właśnie tutaj na tym globusie wyrysowane są gwiazdy połączone w znaki zodiaku. Kanonicy te globusy zakupiły. Cudem jest to, że one dotrwały do dnia dzisiejszego.
A po drugiej stronie drugi globus.
Globus przedstawia Ziemię. Tutaj mamy wyrysowane kontynenty. Generalnie zarys tych kontynentów zgadza się z tym, który mamy na co dzień, z tym, że no nie są tak dokładne jak na dzisiejsze czasy. Jesteśmy przyzwyczajeni do kolorowych globusów, gdzie na pierwszy rzut oka wszystko widać. Nie mamy dobrego oświetlenia, to jest raz. Dwa, że to jest taki dosyć szaro-czarny wystrój tego globusa, więc też nie bardzo wszystko widać. Ale jakbyśmy wzięli szkło powiększające, to tutaj jest nazwa Krakowia i Silezja, czyli Śląsk i Kraków.
To ktoś tak właśnie z lupką centymetr po centymetrze sprawdzał, co tu jest napisane?
No, niestety nie. Do dnia dzisiejszego jeszcze te globusy nie są tak dokładnie przebadane, jakbyśmy chcieli. Wiadomo tylko, że są z 1640 roku i zrobione w pracowni Wilhelma Blaha. Najważniejsze w tym pomieszczeniu to są drzwi, bo one są oryginalne, jeszcze XIV-wieczne drzwi, a te, które tutaj mamy, to są nawet XIII-wieczne. Co w tej chwili tutaj mamy? Dwa relikwiarze. W tych relikwiarzach mamy szczątki dwóch świętych. Święty Krystian, święty Teodat. To byli legioniści rzymscy, którzy za czasów Cezara Dioklecjana, to jest 298 rok, ponieśli śmierć, no tylko dlatego, że byli chrześcijanami. Pochowano ich w katakumbach rzymskich i tam leżeli do roku 1701. To właśnie w roku 1701 ówczesny książę żagański Lobkowicz postarał się, żeby te szczątki przywieziono do Żagania. Wtedy to ówcześni mieszkańcy Żagania ufundowali te relikwiarze, ubrania, w które ubrano te szczątki, ułożono ich w tych relikwiarzach w ten sposób, jak w tej chwili mamy, i przywieziono ich do Żagania. Natomiast mamy też tutaj zbiór różnych szat liturgicznych i chwalimy się tą jedną kapą, bo ona jest wyszywana złotą nitką i ona została podarowana przez księżnę Dorotę. W roku 1857 w kościele odbywał się ślub wnuczki księżnej Doroty z księciem Radziwiłłem właśnie. Z okazji tego ślubu księżna podarowała tą kapę. Na tej kapie znajdują się herby Bironów i Talleyrandów. Bironów dlatego, że księżna była córką księcia Birona, natomiast Talleyrandów dlatego, że wyszła za mąż za bratanka ministra spraw zagranicznych Francji, Talleyranda właśnie, stąd te dwa herby. Podczas tego ślubu na organach kościelnych grał Franciszek Liszt. Natomiast tu mamy właśnie tą figurę Matki Bożej, która wcześniej była na szczycie kościoła. Ona jest dwustronna, obraca się, bo to był wiatrołap, jak już mówiła. Patrzymy na twarze tutaj Matki Bożej i Pana Jezusa. Z jednej strony są poważne, a z drugiej strony się uśmiechają. I tu są właśnie ślady po tych dwóch kulach. No i kościół, jak widać, no jest dosyć duży. Natomiast w czasie, kiedy tutaj należeliśmy jeszcze do diecezji wrocławskiej, to ówczesny ordynariusz Kominek o tym kościele wypowiadał się w taki sposób, że kościół jest największy i najpiękniejszy od Wrocławia do Szczecina. Długość prezbiterium 26 metrów, część nawowa 41, razem z kruchtą to jest około 70 metrów. Te poszczególne części tego kościoła, czyli nawy czy prezbiterium, to z powodzeniem mogły być oddzielnym kościołem. Kościół jest gotycki, natomiast wyposażenie jest barokowe, bo ono powstało po tym okresie reformacji, wyposażenie tego kościoła zostało wywiezione. Kiedy kanonicy gdzieś w połowie XVII wieku odzyskują kościół, to mają tu gołe ściany. No i to wszystko, co w tej chwili znajduje się na wyposażeniu kościoła, czyli ławki, ołtarze, stalle, to jest właśnie z tego okresu pochodzi, czyli przełom XVII-XVIII wieku. Wszystko zrobione w stylu barokowym. Okres wyposażenia tego kościoła przypada na okres panowania tutaj w księstwie żagańskim Lobkowiczów właśnie. I ta pierwsza ławka była przeznaczona dla rodziny książęcej. I na frontonie tej ławki mamy herb Lobkowiczów właśnie. Na jednym polu tarczy herbowej mamy anioła, dlatego że święty Michał Archanioł jest patronem Żagania, więc książęta żagańscy na tarczy herbowej mieli anioła. Natomiast z kolei ta pierwsza ławka była przeznaczona dla Bractwa Różańcowego i tutaj mamy wyrzeźbiony herb Bractwa Różańcowego. Zresztą ten ołtarz też jest nazywany ołtarzem różańcowym, bo tu mamy obraz, na którym Matka Boża wręcza świętemu Dominikowi właśnie różaniec. Pod posadzką prezbiterium mamy pochowanych 5 pokoleń Piastów żagańskich, no ale na dzień dzisiejszy niestety krypta jest zamurowana, także nie zobaczymy, ale są powojenne zdjęcia, na których można zobaczyć trumny ze szczątkami naszych Piastów. Począwszy od Henryka IV, V, VI jest znak zapytania, VII, VIII, Jan I Żagański i książę Baltazar. No i tu mamy z tyłu te organy właśnie, na których grał Franciszek Liszt podczas tego słynnego ślubu. Organy XVIII-wieczne, zrobione według projektu Kaspariniego, czynne, mają 34 głosy, też jest planowany ich remont i poszerzenie tych głosów do 40. Też pięknie brzmią, bo tutaj podczas właśnie tych festiwali, to tutaj na tych organach grają różni organiści z całego kraju. No ja osobiście, jak słucham tego koncertu ostatniego tych tenorów, to po prostu jak oni na te 4 głosy zaintonowali tam jakąś pieśń, to po prostu no ciarki po całym ciele. To się pamięta nawet na myśl o tym. I taka sama sytuacja jest w bibliotece, bo przy okazji festynu też zapraszane są różne grupy i któregoś roku był taki chór z Ukrainy. Jak oni tam stanęli sobie w kółeczku tam w tym miejscu i zaintonowali na te głosy, to po prostu niesamowite wrażenie. Bo tutaj mamy tak zwaną kaplicę piastowską i znajduje się w niej płyta nagrobna Henryka IV Wiernego. On jako pierwszy Piast został w tym kościele pochowany i pierwotnie ten jego nagrobek stał na środku prezbiterium. Za czasów protestanckich no, przeszkadzał im, więc przeniesiono go za ołtarz, a tutaj w latach 80. przy okazji remontu kościoła utworzono tak zwaną kaplicę piastowską i tą płytę nagrobną tutaj umieszczono. Henryk IV miał przydomek Wierny, ponieważ był wierny idei zjednoczenia ziem polskich pod jednym berłem. Oto berło walczył z Łokietkiem. Przegrał bitwę o Wielkopolskę, Łokietek go usynowił i obiecał mu, że będzie jego następcą, no pod warunkiem, że sam nie będzie miał syna. No i jak wiemy z historii, Łokietkowi urodził się Kazimierz, późniejszy wielki król, no i nasz Henryk niestety berła się nie doczekał, ale wydano za mąż wnuczkę tego księcia za Kazimierza właśnie Wielkiego. Ślub odbył się we Wschowie i Jadwiga Żagańska była drugą żoną Kazimierza Wielkiego, nosiła koronę Polski. Natomiast z kolei wnuczka Kazimierza Wielkiego i Jadwigi Żagańskiej była drugą żoną Jagiełły i też nosiła koronę Polski. Jest pochowana na Wawelu. Anna Cylejska, taki malutki nagrobek obok nagrobka Jagiełły jest.
Czyli ta wielka historia zawitała do Żagania. Tak.
Natomiast cała genealogia Piastów żagańsko-głogowskich to jest tutaj na tej tablicy.
Dzisiaj ten obiekt został wypromowany w wymiarze taki ogólnokrajowym przez różne wydarzenia. Też i konferencja UNESCO, gdy była w Żaganiu, to oprowadzaliśmy. Natomiast trzeba, aby był znany tutaj bliżej i w województwie, i w powiecie bardziej, no i też w naszym środowisku żagańskim. Dlatego jesteśmy otwarci. Mamy tutaj stałych oprowadzających. Pani Halina tutaj się świetnie spisuje, która działa w tym wymiarze. No i zapraszamy do Żagania.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.